No i nieuniknione jest to pytanie, co dla pana, panie Waldemarze, znaczy 89 rok?
Dla mnie to jest wprost uzyskanie niepodległości. Tak jak tu mówiliśmy, to pan Andrzej to o tym mówił, że ustalenie daty dokładnej, co jest datą uzyskania niepodległości, co jest datą kolejną. Życie jest ciągłe i wydarzenia się zazębiają, także same wybory czerwcowe w 89 roku może niekoniecznie już dały nam niepodległość pełną, ale rozpoczęły realizację niepodległości wynikającej nawet z definicji języka polskiego. Ja na to patrzę w kontekście wydarzeń całej dekady od 80 roku, bo to było istotne. 80 rok był okresem, kiedy społeczność, nie uciekając za granicę, zmobilizowała się do walki językowej z władzą. Debaty. Walki niezbrojnej, a walki na siłę argumentów. Przy pomocy oczywiście jakichś tam argumentów siły mających za plecami. Solidarność miała strajki, groziła zawsze strajkami, zawsze były gotowość strajkową. Władze miały wojska i armię radziecką, która stała w Polsce i tym straszono. Natomiast istotne wydarzenia to już to, co są, jest odnotowane w historii, czyli rok 81 z pierwszym zjazdem Solidarności. Byłem uczestnikiem tego zjazdu. Fakt, że nie od razu pojechaliśmy przygotowani jako delegaci ze Szczecina, ale bardzo szybko, w przeciągu praktycznie jednej nocy, ustaliliśmy, że naszym zadaniem będzie zabieganie o zredagowanie programu związku. Myśmy, nie udało się ostatecznie programu związku jako jednolitego dokumentu zredagować, ale nasza deklaracja przygotowana i uzgodniona z delegacją katowicką, taka deklaracja ideowa związku została przyjęta i stała się jakby wytycznym do działań politycznych związku. Tam się pojawiły słowa jednoznaczne. Suwerenność gospodarcza i polityczna Polski, samorządność gospodarcza i samorządność terytorialna. To wszystko zostało odebrane jako zabieganie już o niepodległość. O niepodległość państwa, zresztą nie bez znaczenia jest pierwsza homilia księdza Tischnera, która spowodowała, że wszystkie jego homilie z czasów zjazdu zostały włączone do dokumentów zjazdowych, gdzie on użył bardzo ciekawego sformułowania, jakby niepodległość pracy, że walczymy pracą o pracę. Ta niepodległość pracy wprost prowadziła do pojęcia niepodległości całkowitej duchowej i realnej, ponieważ on w prosty sposób wyłożył, że życie człowieka, państwa, to jest nic innego jak ustawiczna praca dla kogoś i zrobił tą specyficzną wykładnię. To nas podbudowało między innymi do tego, że powstały w czasie zjazdu kluby niepodległości i myśmy tu później w listopadzie w Stargardzie też taki stargardzki klub założyli z hasłem zmierzania do uzyskania niepodległości poszczególnymi krokami. Pierwszym krokiem to była to, co już mieliśmy, czyli wolny związek zawodowy, niezależny. Drugie to była walka o samorządy pracownicze, czyli przejęcie kontroli nad gospodarką, więc osłabienie reżimu panującego. I trzecie, samorządność terytorialna. Które przymierzaliśmy się do wyborów, które zgodnie z planem do Rad Narodowych miały się odbyć w lutym 82 roku. Myślę, że to spowodowało też i radykalizację szybką władz, żeby nie dopuścić i do tego i wprowadzono stan wojenny. Ale to wszystko zostało w mentalności większości tej społeczności, nie tylko 10 milionów należących do związku, ale i tych wszystkich pozostałych, którzy no, opowiedzieli się za pluralizmem politycznym, za szukaniem innych rozwiązań już w 89 roku. Kontrakt i umowa była konieczna, żeby zrobić dalszy krok bez rozlewu krwi.
Przenieśmy się teraz do teraźniejszości. Pani Karolino, często młodzieży zarzuca się dziś bierność w sprawach politycznych i państwowych. Czy wasze pokolenie obchodzi, co się dzieje w kraju dzisiaj?
Myślę, że jednak tak. W ostatnim czasie nawet na ulicach Stargardu pojawiły się wszelkiego rodzaju manifestacje dotyczące ustaw, które zostają wprowadzane. Myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, dlatego że jak słyszy się od niektórych ludzi, jesteśmy przyszłością tego narodu i myślę, że to jest bardzo ważne. Ale uważam też, że patriotyzm i dbanie o Polskę to nie jest tylko obchodzenie Dnia Niepodległości, ale też dbanie na przykład o środowisko nasze, o to, żeby było czysto wokół, o to, żeby przyszłe pokolenia naprawdę mogły żyć, a nie walczyć o to życie, tak jak to było 100 lat temu tak naprawdę. Myślę też, że samo dbanie o siebie i wszelkiego rodzaju profilaktyczne zabiegi mogą też doprowadzić do tego, że i my będziemy się lepiej czuć sami ze sobą i będziemy czuć się lepiej sami ze środowiskiem, które nas otacza, a środowisko równa się też właśnie wolna Polska. I do tego chcemy wszyscy dążyć.
Młodzież, panowie, nie pozostaje wam dłużna, bo za to oni zarzucają ludziom wychowanym w komunie taki oto zarzut, że tkwicie skupieni na historii i nie zwracacie uwagi na teraźniejszość. Czy moglibyście poprzez obserwacje swojego pokolenia, swoich znajomych potwierdzić taką tak stawioną tezę? Panie Waldemarze, może na początek?
No, ciężkie zagadnienie, ale trzeba do niego podejść zgodnie z prawdą. Dobrze, że taki zarzut pada. Taki zarzut powinien być częściej rzucany i częściej powinna być weryfikacja swojego myślenia, nie tylko przez starszych, ale tak jak tutaj Karolina zrobiła tą weryfikację myślenia młodych, to jest to konieczne. Tak, do historii często wracamy z sentymentem, i tkwienie tylko w tym sentymencie powoduje, że chcielibyśmy ją zmieniać, naciągać. Politycy się spierają o to, co było. Natomiast przykrywają to, co było istotne. A istotne to było, kiedy, tak jak powiedziałem, dla mnie uzyskaliśmy niepodległość ponownie w 89 roku, to trzeba było uznać, że niepodległość nie jest zdawana, tylko trwa i trzeba w niej czuwać. Właśnie takie głosy, jak tutaj słyszeliśmy przed chwilą. Dbanie o środowisko, czuwanie nad swoją wolnością, szanowanie wolności innych, szanowanie reguł prawnych. Wolność, niepodległość jest czasami nawet chyba w słowniku kojarzona jako synonim wolności, suwerenności. Ale to nie jest całkowita swoboda i nie leczenie się z nikim wokół.
O różnicy między wolnością a niepodległością jeszcze porozmawiamy, a ja wiem, że nie powinienem tego robić. Pozwolę sobie zadać to samo pytanie historykowi. Czy powinniśmy tkwić w przeszłości?
Powinniśmy się odnosić do przeszłości i tkwić niekoniecznie, bo należy iść do przodu i myśleć o przyszłości jak najbardziej. Aczkolwiek, jak już mówili starożytni Rzymianie, historia magistra vita est, historia jest nauczycielką życia. I oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę, że jako historyk wiem, że młodzież edukowana w różnym wieku, wydarzenia, które miały miejsce 10 lat przed ich urodzeniem, są uważane za prehistorię. I tutaj pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, czy nawet ten 89 rok, to są to daty bardzo dla nich odległe. Dzisiejszych uczniów, chociażby szkół podstawowych czy średnich, to jest oczywista oczywistość. Aczkolwiek też uważam, że nie należy przesycać historii i epatować jakimiś datami, tak żeby to obrzydło ludziom. Bo tak jak wszystko w życiu należy przyjmować i stosować z umiarem. Tak samo historię też należy zgłębiać, należy czytać historyczne książki, uczyć się historii w szkole. Aczkolwiek wiem to sam po sobie, że kiedy w szkole podstawowej trzeba było się uczyć o działaczach politycznych, komunistycznych, o zjazdach, o wydarzeniach z historii partii komunistycznej, to tak samo dzisiaj też można by było próbować tak przesadzać tą edukację i uważam, że jednak wszystko należy stosować z umiarem.
A co czujecie państwo dzisiaj, gdy obchodzimy Święto Niepodległości, a właściwie jutro, bo jutro będziemy je obchodzić? Jakie emocje towarzyszą temu świętu? Może właśnie zacznijmy od pana Andrzeja.
No ja oczywiście odnoszę się do historii, tak? I z synem praktycznie od zawsze, jak, że tak powiem, pamiętam, to chodzimy na rynek Starego Miasta, gdzie odbywają się uroczystości. No i praktycznie właśnie z tymi uroczystościami mój syn i ja też kojarzę ten 11 listopada, uroczysty apel i działania, które temu towarzyszą, to takie najszybsze skojarzenia, jakie mi się kojarzą z 11 listopada.
A u pana, panie Waldemarze?
11 listopada też, no w tej chwili to mi się kojarzy z takim świętowaniem, z mszą uroczystą za ojczyznę i demonstracją naszej wojskowości, co jest, jak już wspomniałem wcześniej, dla mnie gdzieś tak bliskie sercu, bo na tym budowany był mój patriotyzm, na takich militarnych wspomnieniach i no przede wszystkim to jest teraz już. Jestem tutaj najstarszy i na bazie tych wspomnień historycznych, tych doświadczeń, to jest to dzień takiej głębokiej refleksji, czym należy zabiegać o to, żeby tą niepodległość z trudem uzyskaną utrzymać.
Pani Karolino, 11 listopada, dzisiaj z czym się kojarzy?
Przede wszystkim chyba z dumą. Z dumą przez to, że żyjemy właśnie w wolnym kraju i możemy decydować sami o sobie, że kobiety mogą na przykład oddawać głosy i brać udział czynny w wyborach. Myślę też, że kojarzy mi się z taką wdzięcznością, dlatego że gdyby nie to, co działo się kiedyś, nas teraz nie byłoby. I tak naprawdę nie wiadomo, co by się teraz działo. Nawet nie chcę wybiegać tak daleko w przyszłość i myśleć, co mogłoby się stać, gdyby się nie stało to, co się kiedyś stało. Dlatego po prostu czuję wielką wdzięczność i ogromną ulgę, że nie muszę przeżywać takich wydarzeń.
No i właśnie teraz przechodzimy do tego kulminacyjnego punktu, w którym zapytam, czy niepodległość to równa się wolność. Niepodległość równa się wolność. Czy to jest tożsame pojęcie? Pani Karolino, może zaczniemy od pani.
Myślę, że nie. Dlatego, że niepodległość bardziej tyczy się do kraju, jako państwa niepodległe od siebie, niepodlegające komuś innemu. A wolność jest rzeczą, która jest osobista. Osoba żyjąca w niepodległym kraju nie do końca musi być wolna. Może być zniewolona przez to, że nie może mówić o tym, o czym chce mówić. Może być zniewolona przez to, że może na przykład nie mieszkać tam, gdzie chce i dlatego na przykład wyjeżdża z niepodległego kraju, żeby mieć swoją wolność w innym niepodległym kraju.
Panie Waldemarze, wolność równa się niepodległość?
To jest definicja słowna, natomiast chyba wolność jest w moim rozumieniu, ale to jest moje, czymś szerszym, czymś większym, bo można zastosować ją również do kraju. Właściwie chociaż wygodniejsze dla nas jest słowo niepodległość, prawda? Ale przede wszystkim zarówno kraj, jak i osoba musi umieć korzystać z niepodległości czy z wolności, tak jak człowiek nie może z wolności zrobić swawoli, tak państwo z niepodległości też czegoś złego. Wynika to wszystko z tego, jak potrafimy się wzajemnie szanować. Z tej wolności osobistej ludzi powstaje niepodległość państwa. Państwo jest wtedy niepodległe, gdy żyją w nim wolni ludzie. Potrafią dostrzegać swoich sąsiadów, potrafią zgodzić się w przyjęciu prawa, czyli narzuceniu dla siebie ograniczeń, jak i obowiązków, i je przestrzegać. Potrafią stworzyć jakieś reguły funkcjonowania nie tylko wewnątrzspołecznego, ale i międzynarodowego. Ja tutaj sięgnę do tej swojej takiej dziecięcej historyczności, bo ona mnie tam gdzieś kształtowała i zawsze będę mówił, że państwo niepodległe, kiedy ma poczucie swojego znaczenia międzynarodowego, jest wtedy, kiedy potrafi współżyć z innymi narodami, tworząc wspólnoty międzypaństwowe, państwowe. Wzorcem dla mnie zawsze będzie Rzeczpospolita, nasza pierwsza Rzeczpospolita, gdzie chyba nikomu specjalnie nie przeszkadzało, że jak powstała, to nami rządzili Litwini, prawda, a później Szwedzi. I potrafiliśmy być potęgą, dumną potęgą Europy. Wszystko zależy od tego, jak potrafimy być wewnątrz wolni i szanować wolność innych.
Panie Andrzeju, okiem historyka, czy wolność może istnieć niezależnie od niepodległości?
Ciężkie pytanie. Najprościej powiedzieć, że niepodległość to jest równa się wolność, ale tutaj się odniosę do PRL-u, który jest postrzegany jako kraj częściowo niepodległy, częściowo zależny i też niektórzy odmawiają prawa, że tak powiem, bytu osobnego państwowego PRL. No, nie powiem, żeby ludzie czuli się tam niewolni, tak? Wiadomo, że były naciski propagandy, urabianie ludzi, ale mimo wszystko ludzie czuli się wolni, tak? Bo ta wolność właśnie, jak tutaj mój przedmówca mówił, wewnętrzna i później ta wolność wewnętrzna pozwoliła też tą wolność, niezależność wywalczyć, tak? Bo jeżeli czuliby się Polacy niewolni, no to nie czuliby potrzeby działania, tak? Bo jednak potrzeba wolności, potrzeba odzyskania tej niepodległości i tym samym swojej wolności zmusza człowieka też do działania.
Na koniec chciałbym państwa zapytać, gdzie spędzicie w tym roku 11 listopada, czyli gdzie będziecie jutro, jeśli oczywiście możecie to nam zdradzić. Panie Andrzeju, domyślam się, że rynek staromiejski.
Ja tradycyjnie tak, na rynku staromiejskim w Stargardzie podczas uroczystości 11 listopada.
Panie Waldemarze?
Ja najprawdopodobniej też będę na rynku dość krótko, bo jutro właśnie święto niepodległości, świętuję urodziny teściowej, także wyjątkowo w tym roku ważna rocznica dla nas i będziemy to świętować.
A pani Karolina, gdzie spędzi 11 listopada?
Myślę, że tradycyjnie w domu, wlepiając swoje oczy w telewizor i oglądając,
czyli
jak
parada
przechodzą,
w Warszawie.
Tak, oglądając, jak przechodzą żołnierze z defiladami.
I na tym będziemy kończyć. Moimi gośćmi byli Waldemar Gil, Andrzej Bierca i Karolina Gonerka. Dziękuję państwu za przybycie do studia.
Dziękujemy bardzo.